Kiedy słucha się polskich polityków, zarówno w dniu wyborów prezydenta Trumpa, jak i po ostatnich inauguracji jego drugiej kadencji, można dojść do wniosku, że wraz z jego wstąpieniem na tron Stanów Zjednoczonych, tego byłego jedynego imperium, cały świat idzie w dobrą stronę. Ja jednak zawsze szukam konkretów, a konkrety tej wersji nie potwierdzają. Zapraszam Was na rozmowę o dwóch światach, dwóch prędkościach. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach. Shortach, które będą pokazywały nam dwa zupełnie różne światy, które działają na dwóch różnych prędkościach, w dwóch różnych kierunkach i według dwóch zupełnie rozbieżnych, zupełnie innych zestawów zasad. Mowa będzie oczywiście o kwestii dostępu do internetu, o tym, co nazywamy cenzurą, a oficjalnie nazywa się wszelkiego rodzaju nazwami typu mowa nienawiści, dezinformacja itd. itd. Wielu ludzi, którzy obserwują rynek amerykański, bardzo żywiołowo zareagowało na to, że właśnie na rynku amerykańskim te największe platformy cyfrowe, takie jak Twitter, a ostatnio nawet Facebook, dały jasno do zrozumienia, że zgadzają się na kierunek, który wyznaczył nowy gabinet prezydenta Trumpa, w tym gabinet, w którym siedzi oczywiście Elon Musk, na to, aby odwrócić troszkę sposób funkcjonowania, aby skierować jak największą energię na dostarczanie treści swoim użytkownikom i dostarczanie reklam swoim klientom, a mniej zajmować się cenzurą, mniej zajmować się wybieraniem tego, co może się przemknąć przez oczka sieci Cerberów, a co może zostać zatrzymane i skasowane. Mamy wystąpienia Muska, wykupienie samego Twittera już przecież ponad 2 lata temu, całkowitą zmianę w podejściu do treści, które na Twitterze są publikowane, uruchomienie tam spotkań live itd., itd. Masę rzeczy, które pokazały, że Twitter może być miejscem, którym był na początku. Miejscem, w którym ludzie funkcjonujący w jakichś tam układach połączeń między sobą wymieniają się poglądami, ładnie się kłócą, brzydko się kłócą, przekomarzają się, chwalą się nawzajem, robią sobie komplementy albo wyrzynają się słownie do samego spodu, do samej kości. W te ślady nie szedł nikt przez długi, długi czas. Każda inna platforma cyfrowa trzymała się mniej więcej tego kursu, którego nauczono nas w roku 2020, kiedy to wprowadzono pierwszą ogromną falę cyfrowej cenzury, kiedy za nieopatrznie użyte słowa związane z najgroźniejszą chorobą świata, z pewnym narodem, którego wybrańcy chodzą w małych czapeczkach i zajmują się w tej chwili eksterminacją jednej nacji ze swojego terytorium, na temat po użyciu kilkudziesięciu słów związanych z różnymi tęczowymi ruchami itd., można było nie tylko nabawić się kłopotów w związku z tym, jaka ilość jadu wylewała się z komentarzy, ale można było stracić posta, film, post, zdjęcie, rolkę albo całe konto, albo całą przeszłość, całą ogromną pracę wykonaną w ramach właśnie danej platformy cyfrowej. Ta sytuacja trwała mniej więcej do listopada, kiedy to okazało się, że faktycznie wyniki wyborów amerykańskich są potwierdzone, że nie było protestów wyborczych, które pozwoliłyby zakwestionować ten rezultat finalny i decyzję, którą podjęli elektorzy, potwierdzając wybór Donalda Trumpa na tego 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, wtedy zaczął się tak zwany ruch w interesie. Nie było oficjalnych komunikatów w fazie początkowej, były tylko działania. Te działania sprawiały, że nagle ludzie, którzy musieli się mocno gryźć w język, publikując różne treści w internecie właśnie na platformach cyfrowych, na platformach społecznościowych należących głównie do amerykańskich korporacji, zaczęli zauważać, że jest mniej problemów, że mniej jest protestów, częściej pojawia się możliwość na przykład monetyzacji filmu na YouTubie, choć temat jeszcze chwilę temu kasowałby absolutnie możliwość zarobienia choć złotówki na takim materiale. Pojawiły się trochę większe poluźnienia w temacie tego, co pisze się w samych postach, co pisze się w samych materiałach, ale również zupełnie inaczej zaczęły zachowywać się boty i ludzie zajmujący się nadzorowaniem komentarzy, uwag, zgłoszeń itd., itd. To wszystko było jednoznacznie wpływem właśnie zmiany sposobu myślenia, zmiany sposobu działania Trumpa, tej pewnego rodzaju wdzięczności, jaką zapewne ma dla Elona Muska i jakby portalu X czy portalu Twitter, używając starej nazwy, którego Musk jest właścicielem. Efekt był taki, że no, już niedługo przed samą koronacją, przed samym objęciem urzędu, do Canossy Z pokutą przyszedł również Mark Zuckerberg, człowiek, który jest właścicielem nie tylko portalu Facebook, ale w ramach tej ogromnej spółki Meta do niego należy również Instagram, należy jeszcze parę innych mniejszych serwisów, a przede wszystkim należy Messenger, narzędzie, które jest bardzo powszechnie używane przez ludzi do komunikacji wykonywanej paluszkami. Jak popatrzymy sobie na to wszystko, to wyjmując takie szczegóły, jak na przykład to, że jedną z ostatnich decyzji prezydenta Bidena, a tak naprawdę pewnie jego administracji, było zawieszenie działania TikToka na czas inauguracji nowego prezydenta, to mamy sytuację dziś zupełnie inną niż tą, którą mieliśmy jeszcze dosłownie tydzień temu. Tydzień temu platformy cyfrowe funkcjonowały w absolutnie pełnej symbiozie z służbami trzyliterowymi, z różnego rodzaju agencjami wywiadowczymi, agencjami, które zajmują się kolportowaniem propagandy rządowej, propagandy dużych grup nacisku, na przykład ludzi z wyznania zielonego, ludzi z wyznania medycznego, ludzi z wyznania związanego ze sztuką wojny. Dzięki temu można było spokojnie publikować treści absolutnie przerażające, pokazujące ofiary wojen, najróżniejszych wojen. Dzięki temu, że sprzedaje się broń, można było spokojnie na tych wszystkich portalach znaleźć urywki, znaleźć fragmenty pokazujące bestialstwo dokonywane przez zarówno islamskich terrorystów, islamskich bojowników, jak i ludzi, którzy w różnych innych częściach świata, czy to w Afryce, czy w Ameryce Południowej, czy nawet tu, przecież na terytorium Ukrainy, w samym sercu środkowej Europy, dokonywali rzeczy absolutnie okrutnych. A mimo tego te wszystkie materiały były dalej publikowane. Teraz, kiedy Trump doszedł do władzy, pojawia się nadzieja na odzyskanie wolności słowa, na odzyskanie dla nas, zwykłych użytkowników i dla nas, ludzi, którzy płacą na przykład za reklamy w takich miejscach, reklamy swoich produktów czy usług, odzyskania tego, co tych platform miało być głównym celem. Odzyskania wolności słowa. Jeśli spojrzymy na sytuację, którą mieliśmy zanim pojawiły się platformy społecznościowe, to tak naprawdę rynek medialny był rynkiem jednokierunkowym. To znaczy jakiś redaktor wymyślał temat, czasami jakiś komitet redakcyjny wymyślał temat, zlecał go redaktorowi, albo dziennikarz sam przynosił temat do redakcji. Była krótka, długa rozmowa na temat tego, czy ten temat bierzemy, krótka lub długa dyskusja, kogo dać do pomocy. Jechał fotograf, jechał ktoś z aparatem, ktoś z kamerą, ktoś z dyktafonem. Sporządzano historię, albo publikowano ją w takiej formie, albo robiono na jej podstawie artykuły, notki, skróty, setki itd., itd., itd. W ten sposób, korzystając z wielkich organizacji dziennikarskich, czy to prasowych, radiowych, telewizyjnych, czy później już również związanych z portalami internetowymi, dokonywano bardzo precyzyjnego doboru tematów, a także doboru tego, w jaki sposób te tematy będą pokazywane światu. Praktycznie zawsze w takim procesie pojawiały się różnego rodzaju sita, takie sita cenzorskie, czy sita cerberów, jak ja to nazywam, ludzi, którzy sprawdzali, czy daną informację danej gazecie, danej stacji radiowej, czy danej stacji telewizyjnej opłaca się publikować, czy nie jest ona przypadkiem sprzeczna z interesami sponsorów tej stacji, czy nie jest ona sprzeczna z interesami właścicieli, czy ludzi, którzy z właścicielami dobrze żyją. Ten stan zmienił się znacząco, kiedy pojawiły się portale społecznościowe. Okazało się nagle, że możemy pisać, co chcemy. Możemy wymieniać się informacjami, pokazywać sobie zdjęcia. Chwilę później przesyłać sobie filmy, na początku gównianej jakości, bo i nie było za bardzo czym tego nagrywać i przesyły były za słabe. Później już materiały w dobrej jakości, materiały masowo nagrywane i kolportowane. To wszystko oczywiście okazało się bardzo trudne dla władzy, niezależnie od tego, o jakim kraju mówimy, bo mieliśmy zarówno do czynienia z sytuacjami, że za posty na mediach społecznościowych władze australijskie, nowozelandzkie, brytyjskie, niemieckie, francuskie, chyba każdego kraju na świecie potrafiły zamykać do aresztów i surowo sądzić użytkowników takich platform, a z drugiej strony platformy te wykorzystywane były do zupełnie niezakłóconej, spokojnej komunikacji bojowników islamskich, do komunikacji ludzi zajmujących się masowymi gwałtami, kradzieżami. Mieliśmy sytuację, w której tego typu miejsca wykorzystywane były też od drugiej strony, gdzie na przykład podczas demonstracji w Chinach, kiedy Hongkong wracał w ręce chińskie po tych 100 latach bycia kolonią brytyjską, okazało się, że z nagranych już na telefonach komórkowych uczestników protestów, uczestników demonstracji, przy pomocy wejścia od tyłu przez sieć nadajników GSM, już nagrane na telefonach użytkowników filmy, zdjęcia, które wykazane były w danym obszarze geograficznym, tam gdzie odbywała się na przykład demonstracja i w danym czasie, kiedy ta demonstracja miała miejsce, Takie materiały zdalnie przy pomocy operatorów były kasowane z telefonów naszych użytkowników. Ludzkie prawo posiadania, prawo własności było rujnowane, było im odbierane, te materiały znikały, a ludziom, którzy je nagrywali, zaraz później do drzwi pukali funkcjonariusze i przypieprzali się o to, gdzie byłeś, co widziałeś, co nagrałeś i co puściłeś w świat. Ta sytuacja w tej chwili w Stanach Zjednoczonych będzie inna. Zuckerberg, Musk, ludzie, którzy zarządzają tymi dużymi portalami na terenie Stanów Zjednoczonych, będą zmuszeni przez Donalda Trumpa do tego, aby kompletnie zmienić podejście. Tam mówi się otwarcie, że wolność słowa będzie jednym z podstawowych tych przepisów, tych zapisów konstytucyjnych, które gwarantuje Amerykanom pierwsza poprawka do ichniejszej konstytucji. Portale mówią jasno, że będą pozbywały się tak zwanych fact-checkerów. Ja ich nazywam nieładnie fact-checkerami, ale myślę, że sobie sami przetłumaczycie, że będzie dużo mniej szalonych reakcji na przykład na zgłoszenia postów przez innych użytkowników, że dużo częściej zwykły człowiek, żywy człowiek będzie analizował to, co jako problematyczne wyłapał algorytm albo to, co zostało zgłoszone przez kilkadziesiąt czy kilkanaście osób jako treści szkodliwe. Bo nie ukrywam, chyba każdy z Was się spotkał z tym, ja na pewno wiele razy, że zupełnie Bogu ducha winny post, zupełnie Bogu ducha winne zdjęcie czy nagranie zostało oprotestowane przez kogoś, komu się nie spodobało, bo na przykład dotyczy jego interesów. Takie nagranie, taki post, takie zdjęcie było zatrzymywane w areszcie przez platformę cyfrową i dopóki nie zostało zweryfikowane przez człowieka, który ten zarzut sprawdza, było niedostępne. To wszystko niestety tylko w Stanach. Bo jeśli spojrzymy na Europę, to Unia Europejska postanowiła pójść w zupełnie odwrotnym kierunku. Jeżeli Trump idzie w stronę właśnie wolności słowa, w stronę umożliwienia ludziom komunikacji między sobą, myślę, że dość dobrze znając starą zasadę, że jeśli nie pozwolisz ciśnieniu z kotła, który się gotuje, pod wpływem protestów, pod wpływem wysokich cen usług, niedostępnych cen mieszkań, kłopotów z zatrudnieniem, kłopotów z utrzymaniem rodzin itd., jeśli z tego kotła społecznego przy pomocy choćby platform cyfrowych nie pozwolisz powolutku upuszczać ciśnienia, bo ludzie bardzo często uspokajają się, jak tylko wyrzucą z siebie tą złą emocję. Jeżeli on na to nie pozwoli, to będzie miał duży problem z rządzeniem, bo kraj został po Bidenie w stanie absolutnie paskudnym. Mamy dzisiaj więc do czynienia z sytuacją, że na rynku amerykańskim właśnie Trumpowi ludzie otwierają nam Facebooka, otwierają nam Twittera, otwierają te komunikatory, ściągają ograniczenia, zmniejszają liczbę słów wrażliwych, takich, które wyłapują algorytmy i zatrzymują lub zgłaszają do sprawdzenia pewne materiały, a Unia Europejska, jak to kiedyś powiedział klasyk komunizmu, no my pójdziemy wtorą putią, czyli pójdziemy inną drogą. Dzięki naciskom, czy przez naciski komisarzy europejskich i ludzi siedzących w Europarlamencie i w ogóle w tych władzach Unii Europejskiej, mieliśmy dosłownie dwa dni temu, zaraz po tym, jak został właśnie mianowany, czy objął władzę prezydent Trump, okazało się, że 12 wielkich platform cyfrowych, tych cyfrowych platform, które świadczą usługi właśnie mediów społecznościowych, dobrowolnie zgodziło się na to, aby współpracować z Komisją Europejską i zacząć jak najmocniej, jak najszybciej realizować ten chory, komunistyczny, zamordystyczny sen europejskich komisarzy. Amerykańskie portale Twitter, Facebook, Instagram, chiński TikTok, oprócz niego Pinterest, jeszcze parę portali, które funkcjonują na rynkach francusko- czy włoskojęzycznych, znacząco mniejszych, ale oprócz tego również LinkedIn i inne produkty Microsoftu, o których tutaj mówimy, nie wiem, ale podejrzewam, że to pewnie komunikatory, Skype i cała reszta. Wszystkie ci producenci, wszystkie te korporacje, te portale zostały doprowadzone do sytuacji, że właśnie dobrowolnie zgodziły się na nowe, zaostrzone zasady związane z mową nienawiści i dezinformacją. Poinformowała o tym w poniedziałek Komisja Europejska. Giganci mają m.in. reagować na zgłoszenia dużo szybciej niż do tej pory. Czyli jeżeli puszczacie coś na swoim kanale, na swoim koncie społecznościowym, na swoim profilu facebookowym czy gdziekolwiek indziej, co uderza na przykład w serduszka ludzi, którzy się oplakatowują tęczową flagą, tacy ludzie mogą zgłosić Wasz post i te wielkie platformy cyfrowe muszą w ciągu co najmniej, maksymalnie 24 godzin taki post sprawdzić i podjąć decyzję. Zostawiamy i niech boli, czy wywalamy w diabły, a Ciebie karzemy, dajemy Ci blokady, strajki i inne rzeczy. Jeśli na tej liście widzicie platformę Twitter i macie wielkie zdziwione oczęta, to ja się Wam nie dziwię. Bo ja sam miałem wrażenie, że co jak co, ale Musk po tej swojej absolutnie, no już niemalże kawaleryjskiej szarży na cenzorów, po tym jak przeprowadził wywiady, naprawdę istotne wywiady z samym Trumpem, z Tuckerem Carlsonem, z ludźmi pokroju choćby Alice Weidel, szefowej AfD, będzie miał sytuację, będzie miał pozycję, w której będzie chciał cisnąć bez opamiętania ludzi z Komisji Europejskiej, bo przecież ten wywiad przeprowadzony z szefową AfD zaraz przed objęciem władzy przez Trumpa, to była jawna prowokacja. To był taki wielki middle finger, nie pokażę, bo jestem uprzejmy, pokazany zarówno Komisji Europejskiej, jak i politykom niemieckim, z którymi Musk ma ostatnio dużo, dużo problemów, a oni dużo, dużo problemów z nim. Wydaje się jednak, że okazało się, że można Muska jakoś ścignąć. Nie wiemy, czy to jest poprowadzone na poziomie zakazu działalności Twittera w Unii Europejskiej, bo mówi się otwarcie, że takie ruchy też będą wykonywane. Zresztą sami Amerykanie rozważali wyłączenie na przykład możliwości dostępu do TikToka na rynku amerykańskim. Nie wiemy, czy chodziło tutaj o naciski związane z jego innymi biznesami, które są przecież obecne w Europie, na przykład z fabryką Tesli pod Berlinem. Nie wiadomo, czy chodziło o dostęp do dopłat do elektryków oraz czy innych jakichkolwiek rzeczy, które mogło Muskowi zaszkodzić. Grunt powiedzieć, że zarówno Twitter, którego właścicielem jest Elon Musk, jak i Facebook, którego właścicielem jest Mark Zuckerberg, który ostatnio przecież tak pięknie pokajał się przed Trumpem, żeby pokazać, że już będzie grzeczny. Jedni i drudzy grzecznie spuścili główki, posypali głowy popiołem i zgodzili się na to, co nakazuje Unia Europejska. To, co w tym momencie zmienia się na terenie Europy, przede wszystkim zmienia się jedna rzecz, albo inaczej, nie zmienia się w Europie, choć zmienia się w Stanach Zjednoczonych. Tu w Europie nie będzie rezygnacji z usług tzw. fact-checkerów. Organizacje, głównie NGOsy, głównie organizacje sponsorowane przez różne wątpliwej proweniencji fundacje, jak choćby fundacje sponsorowane przez George'a Sorosa, te wszystkie organizacje będą sobie spokojnie nadal w Polsce i w Europie działały, będą mogły nadal wasze posty blokować, będą mogły nadal cenzurować treści, które mogą nie odpowiadać standardom platformy, które mogą nie spełniać wymogów tych tak zwanych zasad platformy albo tych zasad funkcjonowania. Pięknie skomentowała to posłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. Powiedziała wprost, taką ładną parabolą, ja go całością zacytuję, bo to jest bardzo zgrabnie powiedziane. Donald Trump wydaje dekret o zakazie ograniczenia wolności słowa, a wy chcecie wprowadzać cenzurę. Dlaczego? Bo się boicie. O wolności słowa się boicie. Ludzie widzą wasze przekręty, wasze manipulacje, zakłamania, wasze złodziejstwo i boli was to, że w internecie ludzie piszą wprost to, co o was myślą. Dlatego chcecie zamknąć nam usta. Chcecie skupić w swoich rękach narzędzia, którymi zniszczycie polityczną konkurencję, a jak wam jakiś rząd się nie spodoba, bo nie zapominajmy, że Unia to również ten poziom zarządzania rządami, to po prostu go obalicie. Tu pewnie Ewa miała na myśli to, co dzieje się w tej chwili wokół wyborów w Rumunii, kiedy kandydat mający absolutnie największe poparcie społeczeństwa został odrzucony przez ludzi z Unii Europejskiej rękami rządu rumuńskiego, bo nie pasuje w Brukseli. Ewa kończy to pięknym hasłem. Odbierzecie ludziom jedną z najbardziej podstawowych wolności, a dzisiejsza debata powinna nosić nazwę potrzeba wzmocnienia cenzury, aby chronić koryto tych, co rządzą Unią Europejską. Myślę, że tutaj w tej kwestii można się z nią bardzo mocno zgodzić, bo tak naprawdę chyba dokładnie o to chodzi. Chodzi o to, aby utrzymać nadal w rękach tej maleńkiej grupy decydentów absolutną swobodę kształtowania tego, jaki przekaz dociera do zwykłego człowieka, bo ci ludzie, którzy rządzą dziś w Brukseli, Berlinie, Warszawie czy innych stolicach Unii Europejskiej, zrozumieli, że telewizja już nie wystarczy. Masa ludzi, szczególnie ludzi młodych, odeszła od telewizorów, dziś zajmuje się zupełnie w inny sposób, spędza swój czas z telefonem w dłoniach, z komputerem, w miejscach i sposób, który nie jest już kontrolowalny przez telewizorek, radyjko czy prasę. Trzeba więc po nich sięgnąć rękami. Prawda jest też taka, że wracamy więc w związku z tym pełną rundką do tego, co było kiedyś normą. Wracamy do czasów, kiedy zarówno telewizyjnym, radiowym, prasowym przekazem, jak przekazem na portalach i również portalach społecznościowych rządzić będą niewybierane komisje, komitety, grupy ludzi, którzy będą podejmowali decyzje, co nam wolno, a co nam nie wolno. Prawda jest taka, że ta cenzura w internecie to jest to, co ma przywrócić stan związany z tym, co kojarzymy z nazwą feudalizm. Że kilku kluczowych ludzi, ludzi o wielkich majątkach albo o wielkiej mocy politycznej, będzie trzymało i kontrolowało to, co dzieje się w internecie, będzie zajmowało się tym, aby nie dotarło do zwykłego człowieka ani słowo z tego, co jest prawdą o przekrętach, złodziejstwie, kurestwie i wielu innych rzeczach, które są normą w polityce. Abyśmy nigdy nie dowiedzieli się o przekrętach Morawieckiego i przekrętach Tuska, o oszustwach prawych i lewych, o tym, co dzieje się w partiach małych, dużych, co dzieje się w zamtuzach na Rzeszowszczyźnie, co dzieje się w klewkach, co dzieje się w tych nieistniejących przecież więzieniach CIA, aby te wszystkie informacje znowu, tak jak w latach 70., 80., zniknęły za drzwiami redakcji i tam były dobrze chronione przez zaufanych, opłacanych ludzi. Tak naprawdę to wszystko jest bardzo złym znakiem dla nas, ale szczególnie złym znakiem jest to, że Unia zażądała też, czy Komisja Europejska zażądała też od władz Twittera tego, aby dał jej dostęp do algorytmów wewnętrznych funkcjonujących w ramach tej platformy, która pozwalałaby jeszcze bardziej precyzyjnie namierzać na przykład osoby, które w tych sieciach posługują się pseudonimami. Ja sam pracuję we wszystkich mediach społecznościowych pod nazwiskiem. Zresztą to jest taka strategia, którą przyjąłem lata temu, żeby nie przesadzać z jadowitością moich tekstów. Jak człowiek wypowiada się pod własną mordą i pod własnym nazwiskiem, zwykle jest bardziej ostrożny i wie, kiedy się trzeba zatrzymać. A kiedy przybiera jakiś pseudonim i wydaje mu się, że jest niedościgniony, że jest nie do ściągnięcia przez jakąś właśnie jednostkę kontrolną czy kogoś, komu może to przeszkadzać, czasami może posunąć się za daleko, czasami może zrobić po prostu rzeczy, które są niedopuszczalne. Jak będzie teraz? Zobaczymy. Myślę, że najbliższe tygodnie, a może nawet miesiące pokażą, co będzie się działo właśnie wokół tej sprawy mediów cyfrowych. Czy Amerykanie wykorzystają swoją siłę i docisną pedał gazu, aby faktycznie tą wolność, nie czarujmy się, nie dla nas, zwykłych użytkowników, ale dla właścicieli portali społecznościowych w Europie zapewnić, czy też stwierdzą, my się zajmujemy Stanami Zjednoczonymi, zajmujemy się walką z Chinami, przepychaniem się o tą pozycję światowego hegemona, a to, co dzieje się w Europie, niech będzie problemem Europejczyków. Zobaczymy, co będzie. Ja nie ukrywam, patrzę na te najbliższe tygodnie z wielkim strachem, bo może się okazać, że znikniemy. Tacy ludzie jak ja, tacy ludzie, którzy wspominają o powodzi, którzy wspominają o tym, co działo się z PKP Cargo, którzy grzechy wypominają zarówno Morawieckiemu, jak i Tuskowi, zarówno Kaczyńskiemu, jak i ludziom pokroju, na przykład mojego imiennika, który zajmuje się polityką zagraniczną. Takie konta, takie kontakty mogą zniknąć. Dlatego kończąc już dzisiaj, proszę Was o dwie rzeczy. Po pierwsze, wejdźcie na stronę www.pogodneshorty.pl. Tam jest możliwość zostawienia swojego adresu mailowego. Gdyby się okazało, że takie konta jak moje, takie kanały jak mój znikną, a mogą zniknąć nawet dużo większe niż mój jest dzisiaj, to może się okazać, że ten e-mail, który mi powierzycie, będzie jedyną formą poinformowania Was o tym, że na YouTubie już mnie nie ma, bo zostałem skasowany, ale możecie zobaczyć moje materiały w takim, śmakim czy innym miejscu. Może na jakiejś nowej amerykańskiej platformie, a może po prostu w środku, w Twitterze, do którego będziemy wszyscy wchodzili przez VPN-y, logując się jako użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to sprawa dużo bardziej prosta. Wielu z Was nie ma subskrypcji, wielu z Was nie ma powiadomień o nowych materiałach. Tu jest ich masa, jest ich naprawdę sporo w archiwum, ale też dość często pojawiają się materiały nowe, choć wiem, bije się w piersi nie tak często, jakbyście chcieli. Jeśli więc macie ochotę widzieć częściej informacje o tym, że coś nowego Pogoda wypuścił, kliknijcie przycisk subskrybuj, kliknijcie powiadomienia. Jak tylko cokolwiek nowego wrzucę do sieci, będziecie o tym mieli natychmiast informacje, a mi osobiście pozwoli to osiągnąć jakiś taki właśnie cel zupełnie prywatny tego, żeby te 100 tysięcy subskrypcji osiągnąć. Dla YouTube'a to jest bardzo ważny element. To jest element, który sprawia, że dużo częściej moje materiały pokazywane będą nowym ludziom. Jeśli cenicie tą robotę, którą wykonuję ja, tą pracę, którą w tle wykonuje Zuzka, pomóżcie choćby tak, że klikniecie ten przycisk subskrybuj. Bardzo Wam już za dzisiaj dziękuję. Zapraszam na kolejne pogodne shorty, a my patrzmy i tym razem nie trzymajmy buźki na kłódkę w sprawach tego, co chcą zrobić z naszą wolnością słowa. Wolność słowa, wolność poruszania, prawo do własności oraz gotówka to są te chyba już jedne z ostatnich elementów, które sprawiają, że nie jesteśmy całkowicie zamknięci w tej cyfrowej klatce. Radek Pogoda, pogodne shorty. Cześć.